Korea Północna wysłała dodatkowe transporty artylerii i wyrzutni rakietowych do Rosji, aby wspierać ataki na Ukrainę. Wraz z transportami do Rosji pojechały dodatkowe oddziały wojskowe, których zadaniem jest serwisowanie i naprawa broni. Zdaniem południowo-koreańskiego wywiadu, część z około 11 tysięcy północno-koreańskich żołnierzy przerzuconych do Rosji bierze już udział w walkach na ukraińskim froncie. Ukraina zaczęła ostrzeliwać wojska rosyjskie amerykańskimi i brytyjskimi rakietami dalekiego zasięgu. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o użyciu przez Rosjan w jednym z ubiegłotygodniowych ataków rakiety międzykontynentalnej, jednak bez głowicy jądrowej. Tymczasem na froncie w Ukrainie Rosjanie coraz szybciej przesuwają swoje pozycje na zachód. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Donbasie. Rosja nie rezygnuje też z powietrznych ataków w głębi ukraińskiego terytorium.
Według ukraińskich portali analizujących sytuację na froncie, Rosjanie w ostatnich dniach przesunęli się o kolejne kilka kilometrów na niektórych odcinkach frontu. Przede wszystkim na południowym wschodzie, wokół miasta Kurachowe w Donbasie. Tam zajęli kilka wsi. Rosjanie atakują i przesuwają się nieznacznie także w okolicach Kupiańska w obwodzie charkowskim. Jak ocenia amerykański ośrodek badań nad wojną, w ostatnim czasie rosyjskie wojsko przesuwa się znacznie szybciej niż w całym 2023 roku. Sytuacja jest dynamiczna, nie można już mówić o wojnie pozycyjnej, a Rosjanie dążą do zajęcia całości Donbasu. Tymczasem Ukraina kolejną dobę odpiera rosyjskie ataki powietrzne. W nocy odłamki dronów spadły w Kijowie i Zaporożu. Według danych ukraińskich władz jedynie w zeszłym miesiącu Rosjanie atakowali za pomocą około 200 rakiet i ponad 1600 dalekosiężnych dronów Szahid. Paweł Buszko, Polskie Radio.
A my zapytamy naszych gości, czy jesteśmy świadkami początku III wojny światowej, o czym kilka dni temu mówił były dowódca ukraińskiej armii, a naszym pierwszym rozmówcą jest pan generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych Wojska Polskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Panie generale, Walerii Załużny, były dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, mówił kilka dni temu tak. W 2024 roku możemy absolutnie mówić, że rozpoczęła się III wojna światowa. Stwierdził także, że wojna nie może być określana mianem konfliktu Ukraina-Rosja i tu pewnie się zgadzamy. Tłumaczył to działaniami sojuszników Putina. Żołnierze Korei Północnej biorą udział w walkach w obwodzie kurskim. Iran otwarcie przyznaje się do sprzedaży dronów Shahed, które niosą śmierć cywilom, a Chiny dostarczają technologię wykorzystywaną w rosyjskich rakietach. No i są takie analogie, bo Jan Piekło, były ambasador Polski w Ukrainie, mówi tak, właściwie to agresja rosyjska na Ukrainę może przypominać sytuację Polski po ataku w 1939 roku. Wtedy też Zachód nie był przygotowany na wojnę światową i nie wierzy, że może do niej dojść. A jak pan generał patrzy na tę sytuację i na te słowa Walerego Załużnego?
Z punktu widzenia generała Załużnego i Ukrainy pewnie ta ocena sytuacji strategicznej byłaby zgodna z, są chyba z oczekiwaniami Ukraińców, którzy by chcieli, żeby w tą wojnę zaangażowali się również przedstawiciele NATO. Natomiast według mnie nie ma III wojny światowej, niezależnie od tego, jak te działania w Ukrainie eskalują i z jakimi środkami się w tej chwili Ukraińcy muszą brykać, jeżeli chodzi o środki napadu powietrznego, w tym rakiety międzykontynentalne, jak również z udziałem armii koreańskiej w działaniach zbrojnych na terenie obwodu kurskiego. Moim zdaniem nie ma III wojny światowej, choć wydaje się, że jeżeli by doszło do eskalacji, chodzi o zaangażowanie Zachodu, mogłoby być do takiej sytuacji. Natomiast moim zdaniem Zachód nie zaangażuje się bezpośrednio do działania, które mogłyby spowodować wybuch III wojny światowej. I w zasadzie moim zdaniem tej III wojny światowej nikt nie chce. Nawet gracze, którzy są po stronie Rosji, a mówię tutaj głównie o Chinach, bo Chinom III wojna światowa jest niepotrzebna, dlatego że Chiny w tej chwili prowadzą ekspansję ekonomiczną, głównie w Afryce, w Ameryce Południowej i III wojna światowa zatrzymałaby tą ekspansję ekonomiczną Chin, a to by zawaliło, czy może by w dużym stopniu osłabiłoby potencjał gospodarczy Chin, a to byłoby wbrew oczekiwaniom przywódców Chin.
Po tym, jak Amerykanie dali zgodę na używanie przez Ukrainę pocisków dalekiego zasięgu, nie tylko amerykańskich, ale także tych brytyjskich Storm Shadow, Władimir Putin złożył podpis pod znowelizowaną doktryną nuklearną Rosji i z tych spekulacji wynika, a potem już potwierdzonych informacji, że w tej doktrynie zapisano, że agresja ze strony państwa, które nie posiada broni jądrowej, ale przy udziale lub wsparciu państwa nuklearnego będzie uznawana za wspólny atak na Rosję. Co więcej, reakcja nuklearna Rosji jest również możliwa w przypadku ataku bronią konwencjonalną i krytycznego zagrożenia dla suwerenności albo terytorialnej integralności Rosji i jej sojusznika Białorusi. Jest się czego bać, czy to takie wymachiwanie szabelką, do którego powinniśmy się już przyzwyczaić?
Analizując zapisy tej nowej doktryny i patrząc na to, co się dzieje w Ukrainie, można by zdefiniować jedną rzecz, która moim zdaniem została zdefiniowana przez Putina, ale która jest nierealizowana. Bo skoro mocarstwo nuklearne wspiera bronią konwencjonalną Ukrainę, to w tej sytuacji już Rosjanie powinni dokonać uderzenia odwetowe na Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię, bo te dwa państwa wydzieliły swoje środki rakietowe do wykorzystania w ramach uderzeń głębokich przez Ukrainę. I w myśl tej doktryny Rosjanie powinni wykonać te właśnie uderzenia odwetowe z wykorzystaniem broni jądrowej. I celami tutaj byłyby te dwa państwa, które wymieniłem. To się nie dzieje.
I jeszcze pytanie o pańską ocenę, panie generale, wystrzelenia na Ukrainę tego pocisku balistycznego przez Rosję, bo niektórzy uważają, że to jest akt desperacji albo akt skierowany do ludności w Rosji, do Rosjan. Po prostu ma pokazać tę siłę i potęgę i ma pokazać, że jeszcze trochę tego wysiłku, ale zobaczcie, jak ja potężnie potrafię i mogę uderzyć. Co pan generał na to?
Znaczy, twierdzę, że raczej ta rakieta, jej użycie miała charakter testu. Po pierwsze w sferze politycznej, pokazujące Zachodowi, że Rosjanie mają potencjał, którym mogą uderzać w dowolne miejsce na mapie. W tym przypadku, jeśli chodzi o Ukrainę, uderzyli tam, gdzie planowali pierwotnie, czyli Zaporożu, czyli Dniepra. Uderzyli w Dniepr. To jest pierwsze. Czyli skupiają tu uwagę Zachodu na swoich możliwościach, które mają odstraszać Zachód przed takimi zgodami jak użycie atakamsów czy Storm Shadowów. Drugie to jest pokazanie, że system obrony powietrznej Ukrainy nie jest tak skuteczny, jak się nam do tej pory wydawało. Ta rakieta to broń hipersoniczna. Ta rakieta była poza zasięgiem możliwości systemu obrony powietrznej Ukrainy. Rosjanie pokazali Ukrainie, pokazali Zachodowi i Stanom Zjednoczonym, że ta rakieta jest dla systemów, którymi dysponuje Ukraina, a które są przekazane przez Zachód, również i najnowsze systemy, jest poza zasięgiem tych systemów. I trzecie, to jest dla mnie zagadka, to czy ta rakieta była widoczna przez system tarczy antyrakietowej, której część stacjonuje na terenie Polski. Bo ta tarcza antyrakietowa ma między innymi za zadanie wykrywanie miejsc odpalenia takich pocisków, śledzenie tych pocisków na trasie lotu i zidentyfikowanie czy wskazanie prawdopodobnego miejsca trafienia. Więc pytanie moje jest takie, czy tarcza antyrakietowa, która rozciąga się od bieguna północnego przez terytorium Europy Wschodniej aż na południe, na Bliski Wschód, była zdolna do tego, żeby obiekt ten wykryć, śledzić go i zidentyfikować, gdzie były cele dla tego obiektu. Zatem trzy aspekty: polityczny, militarny, obrona powietrzna Ukrainy nieskuteczna, no i sprawdzenie zdolności tarczy antyrakietowej, przy czym my w tej chwili nie wiemy jeszcze, bo nie było odzewu tych, którzy tą tarczą dowodzą, czy ta tarcza ten cel widziała.
No i na zakończenie chcę zapytać pana generała o to, co się dzieje na froncie, bo z tego, co widzimy i słyszymy, nie dzieje się dobrze. Rosjanie prą na zachód, prawda?
Rosjanie na kierunku Donbasu, na kierunku wschodnim frontu uderzają na kilku kierunkach jednocześnie, prowadzą szeroką ofensywę z kierunku wschodniego na zachód. wypierają wojska ukraińskie, które są nieprzygotowane, jeśli chodzi o pozycje obronne na tych kierunkach, na których Rosjanie uderzają, to po pierwsze. Po drugie, Ukraińcy mają poważny kryzys z jednostkami odwodowymi, których nie mają, stąd takie postępy Rosjan na froncie wschodnim. I Rosjanie tę operację będą rozwijali, zwiększają tempo tej operacji i korzystając z przewagi strategicznej wykorzystują swoje możliwości. Na kierunku kurskim, z kolei w obwodzie kurskim również wypierają Ukraińców, choć tam tempo jest dużo mniejsze niż na kierunku wschodnim. Generalnie przewaga, którą mają Rosjanie, pozwala im prowadzić ofensywę z dużym powodzeniem.
Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Polecamy się na przyszłość. Pan jest zobowiązany do występowania jako były szczecinianin. Bardzo dziękuję.
Tak jest.
Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Wojska Polskiego. Miłego wieczoru. A przy naszym telefonie kolejny gość, pan profesor Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, rozpoczęła się trzecia wojna światowa, tak stwierdził były szef armii Ukrainy Walerii Załużny i NATO. Piotr Żochowski z Ośrodka Studiów Wschodnich mówi tak. Wypowiedź generała Załużnego jest skierowana do społeczeństw państw zachodnich, ma nimi wstrząsnąć i jeszcze mocniej zwrócić uwagę, że wzrost zagrożenia ze strony Rosji nie dotyczy jedynie Ukrainy. A z kolei były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło mówi tak, że nie jest wykluczone, że tak zwana oś krajów zła może zdecydować się na skoordynowane działania przed inauguracją Trumpa. Mamy także groźby ze strony Kremla wymierzone w Zachód, w tym Polskę. Chodzi o słowa Zacharowej, o możliwości, czyli rzeczniczki Kremla, o możliwości ataku na bazę w Redzikowie oraz dziwny incydent z przecięciem kabli na Bałtyku. I dalej. Właściwie to agresja rosyjska na Ukrainę może przypominać sytuację Polski po ataku w 1939 roku. Wtedy też Zachód nie był przygotowany na wojnę światową i nie wierzył, że może do niej dojść, kwituje Jan Piekło. Jak pan odbiera słowa Waleria Załużnego?
Może rozpocznijmy od pana ambasadora. Budowanie tak daleko idących, zręcznych kalamburów historycznych wydaje się być odejściem od rzetelnej analityki. W chwili obecnej budowanie tego rodzaju pomostów między epokami niczemu nie służy. Sytuacja jest trudna, sytuacja jest bardzo złożona, ale w historii nie znajdziemy rozwiązań. Natomiast jeżeli chodzi o wypowiedź ukraińską, naturalnie Ukraińcy dążą do odzyskania sytuacji czy odtworzenia sytuacji, w której wojna będzie istotna dla obywateli tych państw, od których zależy przetrwanie Ukrainy. Mówiąc krótko, wojna dla Zachodu się jako temat medialny, mimo całego tego cynizmu, tego stwierdzenia, wojna spowszedniała. Ona trwa długo. W przekazie medialnym pojawiły się równie dramatyczne przekazy z Gazy. Ukraińcy, chcąc utrzymać wsparcie społeczeństw, a i rządów zachodnich dla idei pomocowej, w sposób naturalny sięgają również po warstwę słów. To jest dla nich niesłychanie ważne i to jest zrozumiałe. Jest to sytuacja, którą na swój sposób można było przewidzieć, ale również nie należy przenosić tej narracji na grunt Polski, bo to też niczemu nie służy.
Dziś, przygotowując się do audycji, znalazłem taką oto informację, że administracja przygotowująca się do przejęcia władzy w Białym Domu, administracja prezydenta elekta Donalda Trumpa, ma się spotkać z administracją obecną prezydenta Joe Bidena, żeby omówić sytuację dotyczącą wojny, którą Rosja prowadzi na terenie Ukrainy i częściowo Ukraina jeszcze, ale wojska są powoli wypierane w obwodzie kurskim na terenie Rosji i ma być omówiona sytuacja, ale co do omówienia tej sytuacji coraz więcej jest takich spekulacji, że na stole jest po pierwsze to, że Ukraina będzie musiała się zgodzić, kiedy będą prowadzone jakieś rozmowy pokojowe, czy też dotyczące rozejmu na utratę części terytoriów, ale druga kwestia to wracająca dyskusja o wysłaniu zachodnich wojsk do Ukrainy, do tej części takiej prozachodniej. Czy to zdaniem pana profesora jest realny scenariusz, bo Paryż i Londyn są zgodne, że rozmowy na ten temat zapoczątkował Emmanuel Macron. Wywołało to spory sprzeciw niektórych państw, między innymi Niemiec, ale jednak ostatnio minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot stwierdził, nie wykluczamy, gdy mówimy właśnie o takich wojskach, można powiedzieć, które by pilnowały tego miejsca i strefy wpływów krajów zachodnich i to byłoby oddzielonym jakimś pasem, rozumiem, ziemi niczyjej od tego miejsca, gdzie by sięgał wpływ Rosji Putina. Co pan profesor na to?
Również trzy wątki. Pierwszy to, że administracja przygotowująca się do przejęcia władzy konsultuje się w tak kluczowej sprawie z administracją odchodzącą. Jest to naturalna praktyka nie tylko w amerykańskim systemie, ale w każdym systemie demokratycznym. Nie tylko mocarstwo, ale również każde demokratyczne państwo stara się zachować ciągłość władzy, a ten okres interregium każde państwo w sposób naturalny nieco osłabia. W związku z tym tutaj te pana ambasadora dywagacje na ten temat, że mogą nastąpić jakoś trudne do przewidzenia działania właśnie w tym okresie, pod tym względem są jak najbardziej, najbardziej uzasadnione. To jest newralgiczny moment, ten czas, gdy dwie ekipy przekazują sobie sternawy państwowej. Dwa kolejne wątki, tutaj zachodzi daleko idąca koincydencja. Przede wszystkim potencjalne zawieszenie broni na Ukrainie i warunki tego zawieszenia broni. Dopóki taki dokument nie znajdzie się, nie stanie się przedmiotem rokowań, trudno powiedzieć o jakiego rodzaju ustępstwach, czy o sugestiach, jakiego rodzaju ustępstw będzie mowa. Natomiast wysłanie wojsk zachodnich na Ukrainę jest ściśle związane z tym pierwszym wątkiem, bo z analizy doniesień wynika, że miałyby to być siły nadzorujące jakiś rodzaj zawieszenia broni, rozejmu. Zatem najpierw musi pojawić się na stole plan rozejmowy czy plan pokojowy. Muszą zostać określone granice ewentualnych stref rozgraniczenia wpływów i w zależności od przebiegu tych granic, od tego, jak bolesne to będzie rozwiązanie dla obydwu stron, można dopiero bardziej szczegółowo mówić o rozmieszczeniu jakichkolwiek sił rozjemczych. Bez tego mówimy o pewnej intencji woli, a jeżeli chodzi o intencję woli, to taka się pojawia. I wiązałbym to na swój sposób z próbą odzyskania przez Europejczyków, głównie przez Francuzów, inicjatywy w obliczu takich rezultatów wyborów w Stanach, które francuskiemu establishmentowi są ewidentnie nie na rękę.
No i teraz zapytam pana profesora o wypowiedź Radosława Sikorskiego, szefa polskiego MSZ-u. Tej wypowiedzi udzielał także jako wtedy kandydat jeszcze w prawyborach na prezydenta Polski, w prawyborach Koalicji Obywatelskiej, które przegrał z Rafałem Trzaskowskim. Ale wypowiedź bardzo ciekawa, bo Radosław Sikorski podnosił w niej, że Zachód powinien jeszcze przez rok swoje wysiłki pomocy Ukrainie zintensyfikować, bo podobno reżim kremlowski i jego siły są już na wyczerpaniu i jeszcze 12 miesięcy mniej więcej tego wysiłku militarnego, finansowania, pomagania Ukraińcom w tej wojnie i sukces jest bliski. Czy pan też tak to widzi?
Sytuacja jest następująca. Co do zasadności utrzymywania, a nawet zwiększenia zakresu pomocy dla Ukrainy, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma żadnych wątpliwości, jeżeli Ukraina ma wyjść niepokonana z tej wojny i te ustępstwa, które zapewne będą konieczne, mają być takie, by nie złamać tej młodej ukraińskiej państwowości, wówczas sytuacja militarna będzie odgrywała przy negocjacjach rozejmowych niezwykle ważną rolę. Drugi wątek wiąże się z polską sytuacją wewnętrzną. W Polsce sprawy zagraniczne są prerogatywą premiera, są aparatu wykonawczego dostarcza minister spraw zagranicznych, ale znajdują się również w kompetencji prezydenta. Komentując wypowiedź pana ministra Radosława Sikorskiego w tak szczególnej sytuacji, brakuje mi wyrazistego stwierdzenia, w jakim charakterze on to zdanie wygłaszał. Czy jako kandydat na prezydenta? Bo jak mówiłem, sprawy zagraniczne znajdują się również w kompetencji prezydenta, czy jako urzędujący minister rządu Rzeczypospolitej. Na ile to jest zdanie kandydata na prezydenta, a na ile kluczowego urzędnika, który kieruje sprawami zagranicznymi. Tutaj nie ma jasności i bez rozdzielenia tych funkcji trudno mierzyć, trudno przydawać wagę tym słowom.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za tę analizę i mam nadzieję na kolejne spotkania. Krzysztof Kubiak, politolog, historyk wojskowości, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pozdrawiamy.
Pozdrawiam, spokojnej nocy.
I jeszcze taka informacja. Serwis The Economist podał wyniki sondażu przeprowadzonego przez Instytut Gallupa w sprawie wojny na Ukrainie. Większość Ukraińców ma popierać negocjacje pokojowe z Rosją. Otóż badania pokazują, że 52% Ukraińców popiera negocjacje w kwestii jak najszybszego zakończenia konfliktu zbrojnego z tym krajem. W zeszłym roku taką odpowiedź wybrało 27% ankietowanych osób. Zamykamy tę dyskusję, zmieniamy temat.